I zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest już ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce imienia świętego Jana Pawła II.
Witam ojca, witam radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże profesorze, rzecz taka ciekawa, bo mamy czwartą niedzielę Adwentu, która przypada Wigilia, więc coś co jakiś czas przypada taki moment, takie złączenie, prawda?
Tak, to wyjątkowa niedziela. Również liturgia słowa niezwykle bogata, ale najpierw wezwijmy Ducha Świętego, Jego pomocy, Jego światłości, abyśmy mogli głębiej wniknąć w to właśnie misterium, które odsłania nam i Ewangelia, i proroctwo Natana, i święty Paweł.
Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało. I za chwilę rozpoczniemy lekturę Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Przypomnijmy, będziemy czytać pierwsze czytanie, potem komentarz Ewangelię Świętą i drugie czytanie. Na co zwracamy szczególną uwagę, księże profesorze? Słuchając.
Tak, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii zwróćmy uwagę na zapowiadaną postać Mesjasza w pierwszym czytaniu, potomka Dawida, a w drugim czytaniu zapowiadaną postać Jezusa. Jak jest charakteryzowany, jakimi określeniami, jakimi czasownikami, przede wszystkim jakimi tytułami. Równocześnie zwróćmy uwagę, próbujmy zestawiać, porównywać postawę z jednej strony króla Dawida, któremu prorok Natan przynosi to niezwykłe orędzie dotyczące Mesjasza, przyszłego króla, a równocześnie postawę Matki Najświętszej. W naszej medytacji poświęcimy tym dwóm postaciom sporo miejsca, a nade wszystko skoncentrujemy naszą uwagę na postaci zapowiadanego Mesjasza. Wszak to on i jego matka to główni bohaterowie czwartej niedzieli Adwentu w roku liturgicznym B. Wysłuchamy fragmentu z drugiej księgi Samuela, rozdział 7. Jest to bodaj jeden z najstarszych tekstów Starego Testamentu, który miał też wielki wpływ na liczne teksty późniejsze Starego Testamentu, a także na tekst Ewangelii, której dzisiaj wysłuchamy. A zatem wysłuchajmy wielkiego tekstu zawierającego proroctwo Natana.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzi nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni, spoczniesz obok swych przodków. Wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.
Wysłuchaliśmy słów, które z jednej strony król Dawid skierował do męża Bożego, proroka Natana, wyjawiając głębokie pragnienie swojego serca, by zbudować świątynię dla Pana, dla Arki Bożej praktycznie. Arka Boża cały czas pozostawała, jak się dowiadujemy, w namiocie przenośnym. Dawid już wystawił sobie pałac cedrowy na najwyższym wzniesieniu Jerozolimy, zapragnął zbudować świątynię. Początkowo ta myśl wydała się bardzo zbożna, bardzo piękna, nawet Natanowi. Jednak, jak zaznacza tekst księgi, Pan przemówił do proroka Natana, wysyłając go do Dawida, aby obwieścił mu wielkie proroctwo. Jest ono podkreślone tym zwrotem. Idź, powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan. Treść tego proroctwa jest po prostu fascynująca. Najpierw Słowo Boże opisuje wielkość Dawida, którego Bóg wybrał, namaścił na króla, obdarzył licznymi zwycięstwami, ostatecznie pokojem ze wszystkimi wrogami. Lud, którym Dawid kierował, cieszył się stabilnością. I oto właśnie pada zapowiedź, kiedy wypełnią się twoje dni, spoczniesz obok swych przodków, wzbudzę po tobie potomka twojego, idealnego króla. Wiemy, że Dawid, znamy jego historię, w wielu momentach okazywał się słabym człowiekiem, jednak żałującym za swoje grzechy, wykroczenia przeciwko prawu Bożemu. Ten obiecany potomek będzie po prostu idealnym królem i to przywołanie potęgi Królestwa Dawidowego jest jakby takim wstępnym zarysem królestwa, które ustanowi ów potomek namaszczony, czyli Mesjasz, namaszczony rzecz jasna nie tyle olejem, jak w Starym Testamencie, co namaszczony Duchem Świętym. I to jest pierwszy obraz zapowiadanego przed wiekami, prawie 1000 lat przed narodzeniem Jezusa, Mesjasza właśnie, namaszczonego Duchem Świętym. Obraz króla, potomka Dawida, król pokoju, król, którego królestwo będzie utwierdzone na wieki. Drugi rys tej niezwykłej postaci, którą prorok Natan kreśli przed oczami wielkiego wyznawcy Boga, jakim był król Dawid, to Syn Boży. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Rzecz jasna, ani król Dawid, ani jego współcześni wierzący Hebrajczycy nie rozumieli tych słów w sensie dosłownym, że Mesjasz, potomek Dawida, będzie rzeczywistym Synem Bożym. Ta terminologia opisywała po prostu szczególną zażyłość między królem w Jerozolimie a Bogiem. To Bóg był królem Izraela, ale tę swoją władzę sprawował przez wybranego przez siebie, umiłowanego właśnie jak syn, mężczyznę. Tym mężczyznem najpierw był Saul, potem Dawid, a później właśnie już potomkowie Dawida. Prorok jednak zapowiada, że przyjdą takie dni, kiedy potomek Dawida, ten właśnie wielki, wspaniały król pokoju, będzie również Synem Bożym. Będzie tak blisko Boga, jak syn względem Ojca. Z perspektywy już Nowego Testamentu wiemy, że słowa te wypełniły się w sensie dosłownym. Mesjasz, Jezus Mesjasz, to również jednorodzony Syn Boży, o czym w niedzielę Bożego Narodzenia będzie nam mówić wielkimi literami, wielkimi zgłoskami hymn o Logosie, hymn o Słowie, który jest czytany w czasie głównej mszy świętej, głównej w znaczeniu mszy świętej w południe. Wszak liturgia Bożego Narodzenia przewiduje trzy formularze, trzy zestawy czytań. Właśnie to na mszy świętej zwanej pasterskiej, mszy świętej porannej w Boże Narodzenie i mszy w południe, czyli można by powiedzieć właśnie tej finalnej celebracji wydarzenia wcielenia. I w trakcie tej mszy finalnej podkreśla ten właśnie fragment, początek Ewangelii według świętego Jana nieustannie, ten aspekt tajemnicy przychodzącego Jezusa, Jego synostwo Boże, Jego więź z Ojcem trwającą przez wieki, od zawsze i na zawsze. A równocześnie prolog stawia kropkę nad i, mówiąc, że ten właśnie jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. Zaiste Słowo, czyli Syn Boży, stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Stał się człowiekiem nie oznacza, że przestał być jednorodzonym Synem Bożym, istniejącym w relacji synowskiej więzi ze swoim Ojcem w łonie Trójcy Świętej. To wielka tajemnica. Właśnie tę wielką tajemnicę osoby przychodzącego Zbawiciela zapowiedział 10 wieków przed Jego przyjściem prorok Natan, kierując te właśnie słowa do króla Dawida. Dawida, który był umiłowanym sługą Bożym. Dawida, który, gdy czytamy jego historię, widzimy, jak bardzo jest rozmiłowany w swoim Bogu, którego zawsze ma przed swoimi oczami. Tak więc niech ten obraz przychodzącego Zbawiciela jako króla pokoju, zwyciężającego wszystkich swoich, w sensie ludu swojego, wrogów, i obraz Zbawiciela, który jest w bezpośredniej więzi, synowskiej więzi z Bogiem, swoim Ojcem, niech pozostanie w naszych oczach, abyśmy, wpatrując się w stajenkę, w żłóbek betlejemski, jak mówimy, widząc niemowlę owinięte w pieluszki, złożone w żłobie, jak śpiewamy w niejednej kolędzie, byśmy odkrywali oczami wiary tę jego wielkość, której nie widać, a która jest wielkością, można by powiedzieć, źródłową. Jakkolwiek równie ważna jest ta wielkość, którą przyjął, z którą się zjednoczył, przyjmując ludzką naturę.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł.
Słuchając tych niezwykłych słów z Ewangelii według świętego Łukasza, weszliśmy do wielkiej, można by powiedzieć, katedry, w której możemy kontemplować z jednej strony wielkość Matki Zbawiciela, a z drugiej strony wielkość zwiastowanego jej Syna. Skoncentrujmy w tym momencie naszą uwagę na wielkości przychodzącego Zbawiciela, właśnie Syna Maryi, tak jak śpiewamy w tej wzruszającej pieśni eucharystycznej: Witaj Jezu, Synu Maryi. Pierwszy rys charakterystyczny, bardzo mocno podkreślony przez ewangelistę właśnie poprzez odniesienie do proroctwa Natana, to królewskość przychodzącego Jezusa. Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Jego panowanie będzie wieczne. Nie będzie końca jego panowaniu. Widzimy pogłębienie tego proroctwa. Niemniej sama istota zostaje po prostu przywołana z proroctwa Natana. To bardzo ważny rys osoby przychodzącego Zbawiciela. Ten rys jego królewskości, królewskiej władzy, królewskiej potęgi, królewskiej mocy bodaj najlepiej tłumaczy jego imię Jezus. Jezus, które oznacza Bóg zbawia. Przez niego Bóg zbawia ludzi od największych wrogów każdego człowieka, jakim są jego grzechy i efekt, czyli śmierć. To właśnie jest Król, który do nas przychodzi, moc Boża w osobie przychodzącego Syna Maryi. Drugi wymiar jego wielkiej osoby, tajemnicy wręcz tej osoby, używam słowa tajemnicy, dlatego że święty Paweł, którego wysłuchamy za chwilę, tak właśnie nazwie tę jego osobę, to jego wcielenie, tajemnicą, misterium. Drugi wymiar tego wielkiego misterium, jakim jest Jezus, Syn Maryi, to właśnie jego bóstwo. Jest to ono podkreślone bardzo mocno w tej Ewangelii, którą można by nazwać właśnie taką katedrą wcielenia. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Następnie święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Tutaj już nie ma przenośnego, metaforycznego stosowania tego terminu syn. Mamy zastosowanie po prostu rzeczywiste. Jezus rodzący się z Maryi jest rzeczywiście synem Ojca Niebieskiego. Podkreśla to anioł, mówiąc, że zostaje on poczęty w łonie Maryi z Ducha Świętego. Ukazuje to właśnie tajemnicze, czyli boskie działanie Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego cię osłoni. I to dlatego właśnie ten, który się z ciebie narodzi, będzie synem Najwyższego, będzie pozostawał w nieustannej więzi osobowej, najgłębszej więzi ze swoim Ojcem, Bogiem jedynym. A zatem widzimy w Ewangelii przychodzącego Mesjasza określonego dwoma pięknymi tytułami: Jezus i Święte. Święte przez odniesienie do Ducha Świętego, czyli do Jego relacji z Ojcem, do Jego bóstwa po prostu, Syn Boga. Jezus to odniesienie właśnie do tej mocy przychodzącego Króla, który rozprawi się z ludzkimi grzechami, z ludzkimi słabościami, chorobami, z szatanem, który krępował ludzi, liczne cuda, liczne egzorcyzmy, których Pan Jezus będzie dokonywał, i nade wszystko rozprawi się ze śmiercią, zwyciężając ją i otwierając ludziom, synom Adama, otwierając bramę nieba, bramę życia wiecznego. Tak oto wygląda wielkość przychodzącego Jezusa. Znów, jak widzimy, ewangelista kieruje wzrok naszej wiary, nasze uczucia, również nasze serce ku tym niewidzialnym wymiarom osoby rodzącego się dziecięcia. Niech te słowa ewangelisty Łukasza inspirują naszą modlitwę, naszą medytację, naszą kontemplację w te święte dni Bożego Narodzenia, byśmy wpatrując się w Dziecię Jezus nie pozostawali jedynie w takim właśnie klimacie rodzinnego podziwu, zachwytu nad kołyską, nad żłóbkiem, prawda? To wielkie wydarzenie bez wątpienia, rodzące się dziecko, cud praktycznie. Ale z drugiej strony byśmy w tym przychodzącym właśnie kruchym dziecięciu bezradnym widzieli wielkiego Króla wieków, Syna Najwyższego. Dopiero wtedy możemy zrozumieć, do czego wzywa prastara pieśń kościelna w brzmieniu łacińskim: Venite adoremus, chodźcie, adorujmy. Czy do czego wzywają nas praktycznie wszystkie polskie kolędy? Wzywają do takiej właśnie adoracji, do odkrywania tego misterium przychodzącego Jezusa, przychodzącego dziecięcia w tajemnicy narodzenia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Bogu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze. Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Wysłuchaliśmy wielkiego hymnu starochrześcijańskiego, czyli hymnu Kościoła Apostolskiego, zamieszczonego na samym końcu listu do Rzymian, który często bywa oczywiście umownie czy przenośnie nazywany Ewangelią świętego Pawła. Hymnu, który kieruje, który wyraża po prostu wielkie apostolskie, nie tylko świętego Pawła, ale całego Kościoła Apostolskiego, wielkie uwielbienie Boga. Boga, który jest źródłem właśnie tego wielkiego wydarzenia, które w tych dniach będziemy przeżywać, jego pamiątkę, wydarzenia wcielenia, kiedy właśnie rozważamy tajemnicę wcielenia, czy przeżywamy w ogóle Boże Narodzenie. Nasze oczy kierujemy ku właśnie tym postaciom, które widzimy wstające. Oczywiście najpierw dziecię Jezus, o którym zresztą rozważaliśmy poprzez pryzmat pierwszego i czytania Ewangelii, ku Matce Najświętszej, ku świętemu Józefowi, innym osobom. A jakoś z trudem albo w ogóle nie dostrzegamy Pana Boga, który jest, można by powiedzieć, autorem, źródłem tego wydarzenia, przyczyną sprawczą. I święty Paweł, przytaczając ten właśnie wielki hymn doksologii, czyli hymn uwielbienia, wysławiania, zachwytu adresowany do Pana Boga, czyni to, zwraca naszą uwagę właśnie na Boga Ojca, który jest przyczyną sprawczą, jeżeli w ogóle tej terminologii można używać w odniesieniu do osób boskich, prawda, to terminologia filozoficzna, bardziej techniczna, prawda, niż osobowa. W każdym razie jest źródłem tego wydarzenia, które nazywamy wcieleniem. To on posłał swojego syna jednorodzonego, jak mówi święty Jan. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna ludziom, aby ci, którzy w Niego wierzą, mieli życie wieczne. Otóż ten prachrześcijański hymn nazywa Pana Boga, używając niezwykle ważnego terminu, Bogu, który jest jedynie mądry, sophos. To oczywiście grecki przekład hebrajskiego hakam, hakam mędrzec. Mędrzec to po prostu ktoś, kto jest wielkim, wybitnym ekspertem, ekspertem potrafiącym po prostu czynić wielki projekt, wielki plan i znajdować najlepsze środki, które prowadzą do jego wypełnienia. Tak właśnie nazwany jest Pan Bóg, jako taki właśnie, taka mądrość po prostu, osobowa mądrość kierująca dziejami świata. To on poprzez ten swój właśnie plan, czy zamysł, czy jeszcze inne określenie, swoją wolę, nadaje sens dziejom. To wynika z tego tekstu. Przyjrzymy mu się jeszcze troszeczkę, żeby zobaczyć całą głębię tego, tej wielkiej modlitwy Kościoła Apostolskiego. Otóż po uświadomieniu sobie, że ta modlitwa kierowana jest właśnie do Pana Boga, który jest mądry, który jest źródłem mądrości. O, stąd rozumiemy, dlaczego Syn Boży w prologu Ewangelii Janowej nazywany jest Logosem. Logos to inne określenie mądrości po prostu. Ten, który przychodzi, przynosi właśnie ten Boży plan, ten Boży sens i nadaje ten Boży sens życiu każdego człowieka, każdej rodziny, każdej społeczności i wszystkich pokoleń, czyli nadaje Boży sens całej ludzkiej historii. Notabene tę samą myśl objawia ewangelista Mateusz, zamieszczając na samym początku swojej Ewangelii tak zwaną genealogię, czyli listę imion. Będziemy ją czytać w Ewangelii Wigilii Bożego Narodzenia. Dziwimy się często, jak rozumieć ten tekst Ewangelii, gdzie same imiona występują, oczywiście odpowiednio uszeregowane, chronologicznie podzielone na trzy okresy, poczynając od Abrahama. Sens jest taki, otóż przychodzący Jezus, syn Maryi, z domu, której mężem był Józef, z domu Dawida, nadaje sens wszystkim po prostu ludziom, poczynając od Adama, od Abrahama, aż do jego czasów i od jego czasów aż do końca czasów. I to jest właśnie też tutaj lekko przywołane po prostu, gdy mówi o tym misterium, które od wieków jest obecne w Panu Bogu, a teraz zostało nam objawione, czyli odsłonięte przed nami. Tym misterium jest oczywiście osoba Pana Jezusa. Ona zostaje odsłonięta przed nami, czyli otwarta. Możemy w tej osobie, tak jak wchodząc do świątyni, możemy uczestniczyć w sprawowanej liturgii, czy wchodząc do teatru, możemy uczestniczyć w przedstawieniu. Tak właśnie osoba Pana Jezusa jest takim wielkim misterium. Poprzez wiarę, poprzez chrzest wchodzimy w to wielkie wydarzenie, jakim On jest. A wraz z nami wchodzą ludzie wszystkich wieków i pokoleń, poczynając od Adama, aż do ostatniego człowieka, który będzie żył na ziemi przed powtórnym przyjściem Chrystusa. To jest właśnie to misterium, o którym święty Paweł mówi, nazywając tym rzeczownikiem niezwykle cennym w znaczeniu, często używanym w filozofii greckiej, w pismach pisarzy starożytnych, misterion, prawda, odnosi to określenie do osoby Jezusa Chrystusa. Powiedziałem, że to jest niezwykle ważne dla nas, ponieważ dzięki między innymi temu wydarzeniu, oczywiście dzięki też licznym tekstom Ewangelii Janowej, pojmujemy osobę Pana Jezusa jako pewną sferę, przestrzeń, taką właśnie przestrzeń, w którą możemy wejść i w której życiu możemy uczestniczyć. Żeby zostawić jeszcze trochę czasu na naszą medytację, powiem tylko jeszcze jedno, wydaje mi się bardzo ważne dla naszych tutaj całościowych rozważań, stwierdzenie. Mianowicie apostoł na samym początku tego hymnu, który przytacza, odwołuje się do Boga, który ma moc utwierdzić was, chrześcijan w Rzymie, którzy przeżywali różnego rodzaju przeciwności. Pisze o nich na przykład w 15 rozdziale apostoł, że winniście znosić słabości tych, którzy są słabi, czy dalej pisze, że po prostu jest pośród was wielu takich, którzy wywołują spory, zgorszenia na przekór nauce. To 16 rozdział, werset 17, czyli bezpośrednio przed tym właśnie hymnem, odniesienie do życia wspólnoty chrześcijańskiej, która jest pełna takich właśnie niepokojów, sporów, udręk różnego rodzaju. I apostoł mówi, że Bóg ma moc umocnić was, jednak nadać wam pewnego rodzaju stabilność, bo tu jest użyty taki czasownik, który oznacza właśnie sprawić, że ktoś jest stabilny, mocny po prostu, nie chwieje się, czyni stałym swoje myślenie. Dzięki Ewangelii, dzięki mojemu głoszeniu Jezusa Chrystusa, dzięki objawionej tajemnicy. Używam tutaj w przekładzie słowa dzięki, a nie tak jak mamy w czytaniu, zgodnie z Ewangelią, zgodnie z objawioną tajemnicą, zgodnie z moim głoszeniem Jezusa Chrystusa. W moim najgłębszym przekonaniu ten przekład przyczynowy jest bardziej uzasadniony i wskazywany przez wielu filologów. Dzięki Ewangelia jest mocą, która nas czyni stabilnymi w myśleniu po prostu. Kerygmat Jezusa Chrystusa, który dociera do naszych uszu, do naszej duszy, czyni nas stabilnymi, odpornymi na te wszelkiego rodzaju właśnie spory, różnego rodzaju przeciwności wewnętrzne, niezgody, zgorszenia, prawda? Czy to takie myślenie tylko o sobie, o którym apostoł mówi na początku 15 rozdziału. To właśnie dzięki tej Ewangelii, którą apostoł głosi, dzięki temu misterium, które Ewangelia odsłania przed nami, chrześcijanie mogą być po prostu osobami mocnymi, żyjącymi właśnie w posłuszeństwie wierze, czyli w zaufaniu do tego wielkiego planu, do tej wielkiej tajemnicy, którą Pan Bóg odsłania w Jezusie Chrystusie. Jeszcze tylko jedno zdanie, ponieważ kilkakrotnie już na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam używałem, cytowałem po prostu wypowiedzi wielkiego teologa średniowiecznego Aelreda, mianowicie Evangelium Christus est. To właśnie w tym zdaniu 25 wersetu mamy postawiony znak równości między Ewangelią i Jezusem Chrystusem. Mianowicie Bóg ma moc utwierdzić was, uczynić was stabilnymi w myśleniu dzięki Ewangelii, czyli dzięki mojemu głoszeniu Jezusa Chrystusa, dzięki objawionej w tej Ewangelii tajemnicy, którą jest Jezus Chrystus. Widzimy, że ewidentnie wynika z tego zdania, jak mówił Aelred, Evangelium Christus est. I kiedy będzie, czyli Ewangelia to Chrystus, Ewangelia zwłaszcza odczytywana oczywiście, Ewangelia, którą się głosi, której słuchamy, na którą się otwieramy, tak jak Matka Najświętsza otwierająca się na słowo anioła, czy jak Dawid otwierający się na słowo, które przyniósł prorok Natan. To czytanie jest niezwykle ważne dzisiaj dla nas w przeddzień Bożego Narodzenia, byśmy pamiętali, że to wielkie wydarzenie wcielenia Syna Bożego jest dla nas otwarte, przed nami otwarte, jest dla nas dostępne nie tylko dzięki, to może odwrotnie powiem, najpierw dzięki Ewangelii, a następnie dzięki Eucharystii, dzięki temu, że chleb na stole ołtarza staje się ciałem zmartwychwstałego Pana, ale najpierw ta Jego obecność, ta Jego osoba staje się dla nas dostępna, przed nami otwarte wydarzenie Jezus Chrystus dzięki Ewangelii, która jest nam głoszona. Czyli praktycznie można by powiedzieć, że dla nas cud Bożego Narodzenia, przyjścia Syna Bożego w ludzkiej postaci dokonuje się zawsze wtedy, kiedy z wiarą otwieramy się na głoszoną nam Ewangelię i kiedy z wiarą przyjmujemy ciało Pańskie.
Szukając Słowa Bożego, drodzy Państwo, zapraszamy już do pytań, do refleksji oczywiście na temat czytań na tę najbliższą czwartą niedzielę Adwentu i też przypadającą Wigilię. Zapraszamy, żeby to były refleksje, pytania, może jakieś pewne i tutaj swoje przemyślenia, ale krótkie, związane z tematem, związane z czytaniami, a więc nie rozciągamy na cały Adwent, nie rozciągamy na cały rok jakichś, prawda, naszych tutaj przemyśleń, tylko konkretnie do słowa, które słyszeliśmy, a więc pierwsze czytanie Ewangelia, a także drugie czytanie. Zapraszamy, numery przypomnę, 56 655 23 55, 56 655 23 56. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się. Przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, język niemych weselem krzyknie. Przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, język niemych weselem krzyknie. Na pustyni trysną zdroje wód, pień jest sego zakwitnie, korzeń odrość wypuści zbawienną i spocznie na niej duch Pana. Bóg przybędzie pełen mocy, nawiedzi lud swój i wyzwoli. Sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da. Przejrzą oczy niewidomych, zobaczą, uszy głuchych się otworzą, słyszą, chromy jak jeleń wyskoczy, życie zdrowy, język niemych weselem krzyknie. Przejrzą oczy niewidomych, zobaczą, uszy głuchych się otworzą, słyszą, chromy jak jeleń wyskoczy, życie zdrowy, język niemych.
Chromy jak jeleń wyskoczy, zapowiedź adwentowa, jeszcze profesorze, właśnie ten jeleń i chromy, rzeczywiście takie zderzenia, prawda, niesamowite. Na zasadzie, jak to jest?
To jest piękna pieśń nawiązująca do pytania, które Jan Chrzciciel skierował do Pana Jezusa, które kiedyś żeśmy przywoływali. Właśnie powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem, czy też jeszcze kogoś innego mamy oczekiwać. I wtedy Pan Jezus przywołał właśnie proroctwo Izajasza, które zapowiada te właśnie uzdrowienia. Wyprowadzi więźniów na wolność, otworzy oczy właśnie niewidomym, będzie głosił dobrą nowinę, czyli pomyślność ubogim, prawda, i to królestwo Pan Jezus rzeczywiście przynosił w sobie, głosił, czyli aktualizował, wypełniał po prostu. Widzimy, jaka jest wielka spójność między zapowiedzią osoby Jezusa jako króla i jego całą ziemską działalnością, która jest właśnie wnoszeniem tego królowania Bożego w życie ludzi. Królowania, czyli takiej właśnie aktywnej obecności Pana Boga, jego troski, jego miłości o człowieka w życie każdego człowieka, a zwłaszcza tych właśnie najbardziej potrzebujących tej stwórczej, odradzającej, odnawiającej obecności Bożej.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Mam taką refleksję. Otóż słowo zawarte w drugiej księdze Samuela informuje człowieka o tym, że jeśli człowiek zatroszy się o sprawy Boże, to Bóg z wielką hojnością zatroszy się o sprawy ludzkie. A wielka hojność Boga oznacza, że nie da on się przesignąć nigdy w hojności i nigdy nie będzie dłużnikiem człowieka, a człowiek zawsze będzie i pozostaje dłużnikiem Boga w miłości. Miłość jako najważniejsze znamie Boga jest tak wielka, że dzieli się on z człowiekiem swoim synem jednorodzonym, którego niedzielna Ewangelia właśnie zwiastuje Maryi. I ten dar Boga Ojca jest gwarancją dla człowieka, że jeśli dał syna jednorodzonego, to czyż nie da wszystkiego innego? Warunkiem, aby być obdarowanym, jest odpowiedź człowieka na miłość Boga, bo syn oznajmi człowiekowi, że Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy go miłują. I na tym polega wielka mądrość Boga, wspomniana właśnie dzisiaj, który miłość czyni sprawą najważniejszą, a wspomniana Ewangelia o rodowodzie Jezusa Chrystusa zaświadcza o tym, jak mozolnie i cierpliwie przez 40 pokoleń Izraela przybliżała się do człowieka miłość, w której prawdziwe oblicze ukazał nam właśnie Jezus Chrystus. Dziękuję. Jeszcze bym dodał tylko, że jeżeli na przykład idziemy na imieniny, czy na urodziny do cioci, czy do wujka, to chcemy im zrobić prezent. A teraz będą kolejne urodziny Jezusa Chrystusa i dobrze byłoby mu zrobić przyjemność. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Podziwiam, jak bardzo syntetycznie w swojej wypowiedzi zawarł Pan główne myśli, które tutaj w ramach naszej lekcji, czyli takiego rozczytania tych fragmentów Pisma Świętego, których będziemy słuchać w czwartą niedzielę Adwentu, Pan dokonał. Rzeczywiście Pan Bóg odpowiada w sposób zaskakujący, niezwykle szczodry na tę właśnie zbożną myśl tylko Dawida. Oczywiście Dawid wypełniał cały szereg Bożych Bożych poleceń, był posłuszny, niemniej właśnie miał też na sumieniu ciężki grzech. W każdym bądź razie warto zauważyć jeszcze jeden aspekt, mianowicie Pan Bóg w życie króla, który planuje, co teraz uczynię, oto właśnie pokonałem wrogów, mam swój pałac, teraz zajmę się świątynią dla Boga. Czyli tutaj można by mieć pewnego rodzaju wątpliwości, czy to właściwa kolejność, prawda, bo wyczuwa się ten jakiś taki, prawda, rachunek sumienia w tych słowach Dawida, że no ja sobie mieszkam w pięknym pałacu cedrowym, a Arka Boża, czyli Boża obecność pod namiotem, jakbyśmy dalej byli na pustyni, prawda, czyli o Panu Bogu myślimy na samym końcu. Niemniej to nawet tak właśnie można by powiedzieć spóźnione myślenie wielkiego króla Dawida, miłującego Pana, bez wątpienia trudno mu tego odmówić, wręcz przeciwnie, możemy być zachwyceni tą jego miłością do Pana, znajduje odpowiedź w postaci planu Bożego, który po prostu przerasta, przekracza nieskończenie myślenie czy zamysł Dawida. I to dla nas wielka, wielka lekcja, byśmy pamiętali właśnie, jak bardzo na nasze różnego rodzaju zamierzenia, oczywiście dobre zamierzenia, tak jak mówimy właśnie w modlitwie, niech one się wypełniają, jeżeli jest taka Twoja wola. Pan Bóg rzeczywiście odpowiada, ale często odpowiada w sposób tak nieskończenie przerastający nasze wyobrażenia. Dawid nie mógł mieć zielonego pojęcia o tym, co znaczy, że Bóg mu zbuduje dom. Tym domem, który Bóg mu zbudował, jest nowa świątynia, którą jest zmartwychwstałe ciało Chrystusa, tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, drugi rozdział, że Pan Jezus mówił o świątyni, a kiedy zmartwychwstał, uczniowie przypomnieli sobie, że mówił o świątyni swojego ciała, prawda? Więc tak w wielkim skrócie można by powiedzieć. Wielka, wielka nauka płynąc, wielka mądrość, może lepiej powiedzieć właśnie. Otwierajmy się na te Boże plany, Boże zamysły w odniesieniu do każdego z nas. Przez wieki wielcy święci zalecali taką właśnie modlitwę i tak się modlili zresztą o wypełnienie się woli Bożej w moim życiu, o umiejętność odczytania tej woli Bożej. Dzisiaj raczej idąc za duchem tego świata, to my próbujemy planować, organizować, decydować o tym, gdzie mamy żyć, co mamy robić. Często nawet w naszych właśnie planach duszpasterskich przeważa to nasze myślenie, a w mniejszym stopniu może to właśnie wsłuchiwanie się na Słowo Boże, w natchnienia pochodzące od Ducha Świętego. Jakkolwiek one też zawsze towarzyszą bez wątpienia życiu Kościoła, bo życie Kościoła nie toczy się w jakiejś próżni, wręcz przeciwnie, jest przebogate w takie właśnie inspiracje pochodzące od ludzi, jak Symeon, jak Elżbieta, natchnionych Duchem Świętym. Ale chyba mamy kolejny telefon.
Jest telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak. Teraz i zawsze.
Ja pytaniem do księdza profesora. Tak jak Jezus Chrystus jest Ewangelią, czyli Słowo staje się ciałem. Tak jak Matka Boża przyjęła Słowo i mocą Ducha Świętego urodziła, poczęła Boga, tak, czy nie jest to analogia do tego, jak w czasie mszy świętej kapłan mocą Ducha Świętego jakby ściąga Jezusa, bo Słowo, kiedy mówi, według Ewangelii, staje się ciałem, już konkretnie to ten opłatek zamienia się na ciało Chrystusa. I czy to nie ma jakiejś analogii właśnie, że Matka Boża no, jest ideałem po prostu, i tak to mówią pięknie, ikoną właśnie tego przyjęcia Boga, przyjęcia Boga w życie człowieka. No i Matka Boża rodzi, tak rodzi. No a kapłan podobnie chyba, czy ja się nie mylę, że właśnie słowami i mocą Ducha Świętego, jak gdyby ja to nazywam, ściąga Pana, Bóg się rodzi w jego rękach w postaci opłatka i to jest ciało Boże.
Bóg zapłaci. Dziękujemy bardzo za to zestawienie cudu wcielenia właśnie poczęcia Chrystusa w łonie Matki Najświętszej, z Ducha Świętego, mocą Ducha Świętego i cudu, którym jest przemienienie chleba i wina w ciało i krew Pana, czyli w Jego uwielbione, zmartwychwstałe ciało, które oczywiście obejmuje całe Jego życie, jest całą Jego żywą osobą. Bez wątpienia ta analogia istnieje, jakkolwiek działania są, przedmiot działania jest troszeczkę inny, bo w łonie Matki Najświętszej jawi się właśnie człowiek w znaczeniu ludzkiego ciała, prawda, czyli to misterium wcielenia, słowo jednorodzone Syn Boży staje się człowiekiem. Natomiast na ołtarzu dzięki działaniu Ducha Świętego chleb staje się ciałem pańskim. Z pewnego rodzaju podobieństwo istnieje, ale nie jest to tożsame po prostu. Bez wątpienia wyakcentowała Pani to, co najważniejsze, działanie Ducha Świętego. To rzeczywiście mocą Ducha Świętego chleb i wino stają się ciałem i krwią Pana.
Dziękuję bardzo. Audycja Słuchając Słowa Bożego, Szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo, słuchamy Radio Maria. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
O, Pan Krzysztof do kompletu. Bardzo prosimy, Panie Krzysztofie, tylko nie za długo, dobrze? Bo mamy czas, jak zawsze.
Nie, ja nie mówiłam, że z drżeniem wybieram ten numer, kiedy jest ojciec profesor Witczyk, bo to nie taka prosta sprawa. Chciałem się tylko i wyłącznie odnieść, bo cały dzień dzisiaj zastanawiałem się nad tą perykopą ewangeliczną. Chciałem się odnieść do tego, wtedy odszedł od niej anioł. Ja to rozumiem w ten sposób, że w tym momencie zamknął się jak gdyby szlaban, który rozpoczął się w momencie wcielenia przy zwiastowaniu i dlatego tu jest taka, dlatego to poprzednie zdanie jest: na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Okazuje się, że i w języku łacińskim, i w języku, i tutaj we Włoszech mówimy ecco mancilia del Signore, nie ma tego ja. To ja się rozszerzyło w momencie, kiedy odszedł od niej anioł, w takim sensie, w jakim jest mowa o świętym Janie, że najmniejszy po tej stronie w królestwie jest większym od niego. To są te właśnie takie sprawy bardzo właśnie trudne, ale to ja, no już tam nie dokończyłem sprawdzenia tego do końca w języku greckim, ale to jest szalenie ważne, że Matka Boża, to co ksiądz profesor mówił tam jeszcze w związku z tą świątynią, która jest jakby no, zapowiedzią Jezusa Chrystusa przez to, że jej łono jest tą świątynią i w tym momencie dokonuje się właśnie to, że my będziemy po tej szczęśliwej stronie właśnie tych, którzy odkupieni podążają w czasach ostatecznych w kierunku zbawienia. Dlatego będę bardzo wdzięczny księdzu profesorowi, któremu jestem wdzięczny w kończącym się roku za książkę, kiedy rozmawialiśmy o miłosierdziu Bożym. Będę bardzo wdzięczny, co ksiądz profesor sądzi o tym ja.
Dobrze, już wiemy, bo nie ma co w kółko to samo, panie Krzysztofie. Natomiast co ksiądz profesor na to właśnie?
Właśnie, akurat mając pod ręką program komputerowy, mogłem otworzyć w tym momencie i sprawdzić rzeczywiście w Ewangelii Łukaszowej, to jest rozdział pierwszy, werset 38. Matka Boża odpowiada po grecku, czytając idu hedule kyriu genoi to moi kata tore matsu, czyli używa rzeczywiście takiego wyrażenia idu, które oznacza, nawiązuje do hebrajskiego hinne, mianowicie tak jak prorocy odpowiadali właśnie oto, ale to
ja poślij mnie, tak? Jak mówił.
Właśnie określa gotowość i to polskie dodanie ja jestem, czy ja, oto ja służebnica pańska, nie jest jakimś zbyt dalekim odejściem od tekstu oryginalnego.
Sonopląta, tak.
Po polsku trudno byłoby tak powiedzieć oto, bo po grecku jest tak, oto służebnica pana. Więc trzeba dodać podmiot po prostu.
To, który, nie? Ja, tak.
Kto jestem tym właśnie, kto jest tą służebnicą Pana. Ale tekst grecki sugeruje też, że w tej jej deklaracji mamy taki element objawienia. Tak jak, czyli ona objawia coś niesłychanego, że chce być służebnicą Pana. W odpowiedzi na objawienie, które otrzymała, niezwykłe objawienie, trudno sobie było wyobrazić właśnie jej na pewno, tak jak pyta, jakże się to stanie. Mianowicie była poślubiona Józefowi, natomiast tutaj mówi, że jest służebnicą, czyli oblubienicą, właśnie całkowicie oddaną Panu, prawda? Bo to polskie służebnica często sprowadzamy do takiej roli tylko właśnie pokornej, właśnie wypełniającej polecenia, sługi i tak dalej. Bez wątpienia to jest, ale pierwszy sens to jest to odniesienie do tej więzi pełnej miłości po prostu. Owszem, pozostaje w sensie prawnym i ludzkim małżonką świętego Józefa, ale też w jej sercu dokonują się zaślubiny właśnie z Panem, służebnica, oblubienica Pana, tak jak to w niejednej pieśni mówimy. I potem ten tytuł oblubienicy Pana przechodzi na Kościół po prostu, który jest oblubienicą Pana. Apokalipsa mówi, że ostatecznie, kiedy już przygotuje swoje szaty, a tymi szatami są czyny sprawiedliwe świętych, ta oblubienica Kościół stanie się małżonką Pana. Apokalipsa, pokazując szczęście nieba, pokazuje go przy pomocy obrazu zaślubin i wesela, wielkiej radości, która ma swoje źródło właśnie w tej miłości między Kościołem a barankiem, czyli Chrystusem, Panem zwycięskim. Odszedł od niej anioł, to trzeba zestawić po prostu z tym początkowym, wszedłszy do niej anioł rzekł. Mamy po prostu zaznaczony wyraźnie początek i koniec wielkiego wydarzenia o charakterze nadprzyrodzonym, w którym właśnie rolę pośrednika wypełnia posłaniec Boży. Niejednokrotnie w Starym Testamencie anioł pański jest wręcz synonimem obecności samego Pana Boga, jego mocy.
I zakończył misję swoją i odszedł, prawda? Można powiedzieć
coś więcej. Coś więcej jeszcze. Mianowicie wyraźnie ewangelista wyodrębnia to wydarzenie spośród innych wydarzeń po prostu, że Matka Najświętsza wchodzi w tym momencie, kiedy wszedł do niej anioł i kiedy rozmawia z aniołem, jest jakby w świecie, nie jakby, właśnie to często niestety używamy tego kwantyfikatora, który wszystko przekreśla, kiedy przychodzi do niej anioł, ona rzeczywiście wstępuje w inny nadprzyrodzony świat, pozostając równocześnie właśnie tą Miriam, tą Maryją, poślubioną Józefowi, prawda? A więc...
Ciekawa rzecz. Czyli to jest taka nadprzyrodzona sytuacja. Jeszcze
tak jest.
Bardziej niż to, co
i to jest wiemy. Bardzo mocno podkreślone właśnie, że w tym momencie odbywa się jej dialog przy pomocy pośrednika, ale bezpośrednio z Bogiem, który kieruje do niej słowo.
Bo takie może niezręczne słowo.
Właśnie rozmawia czyli, z aniołem, co tak, rozmawia...
Czyli tak jakby anioł był tym medium.
Anioł, właśnie, no, to pięknie tak, to ojciec zauważył. Właśnie.
Ale mamy telefony kolejne. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa.
Boże, witamy.
Pozdrawiam księdza profesora i ojca Janusza i wszystkich słuchających. Pan Bóg sobie wybrał niezwykły sposób na pojawienie się Pana Jezusa na ziemi, bo chciał, aby jego syn miał matkę i to taką niezwykłą osobę. Ja dawniej, kiedy słuchałam tej właśnie Ewangelii, tak sobie wyobrażałam Maryja i anioł, ale kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich, podczas medytacji dane mi było zrozumieć właśnie, że to nie tylko Maryja i anioł, bo kiedy archanioł się jej oświadczał w imieniu Pana Boga, to naprawdę całe niebo zstąpiło na ziemię. I tak jak ksiądz profesor powiedział, że Matka Boża weszła w tą niebieską przestrzeń, to i ta przestrzeń zeszła z mieszkańcami nieba właśnie w jej życie. I przecież stało się to największe wydarzenie w dziejach świata ze strony człowieka. Ta odpowiedź, tak, chcę tego, czego chcesz Ty, Panie, chociaż absolutnie nie rozumiem. I przecież Maryja była w niezwykłym no w stanie przecież była i przestraszona obecnością anioła i to było szybkie, tak, to nie było poczekaj, archaniele, porozmawiam ze swoją mamą, poradzę się Józefa Świętego, nie. To było tu i teraz i to był taki skok w te Boże ramiona bez żadnych ludzkich zabezpieczeń. To naprawdę niezwykły moment właśnie takiego wielkiego wylewu Bożej łaski.
Tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Właśnie piękne słowo finalne łaski, czyli tej wielkiej Bożej szczodrości, która wynika z miłości, jak to najgłębiej ujął bodaj święty Jan, mówiąc, że właśnie tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Obyśmy to w tych świętych dniach Bożego Narodzenia, Wigilii oczywiście, potrafili odkrywać, wpatrując się w ten wielki dar, jakim jest Syn Boży. Właśnie próbujmy używać częściej tego określenia. Rzeczywiście mówimy bardzo pięknie Pan Jezus, Jezus Chrystus, prawda? Ale używając tych słów podkreślamy Jego człowieczeństwo przede wszystkim. Natomiast jakby umyka naszej uwadze to, co jest absolutnie, jakby to powiedzieć, źródłowe, czyli Synostwo Boże. To Syn Boży staje się człowiekiem, czyli objawia się w ludzkiej postaci i przyjmuje, czyli jednoczy ze swoim bóstwem człowieczeństwo, co jest wydarzeniem po prostu trudno wyobrażalnym i jedynie dzięki Ewangelii możemy jakoś przybliżyć sobie, na czym to właśnie przyjęcie człowieczeństwa przez Syna Bożego wyglądało, bo kontemplując to właśnie wcielenie, jak nazywamy, możemy odkrywać, na czym będzie polegało nasze zbawienie, czyli przyjęcie człowieczeństwa każdego z nas przez Pana Boga, w momencie, jeżeli dostąpimy, jak ufamy, właśnie zbawienia. Bo to jest właśnie wejście człowieka w Boży świat. Ludzkie ciało, które staje się miejscem zamieszkania Syna Bożego, Boga prawdziwego.
Bieramy telefon jeszcze, czy?
Tak.
Odbierzmy telefony, jeszcze mamy czas. Dość podsumowujemy powoli, ale jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. Chciałem tu zapytać, bo taki nurtuje mnie, można powiedzieć, odwieczny problem psychologiczny też, jak to jest, że ludzie wybierają ciemność albo światło i czym się kierują w swoim życiu. I tu widzimy, jak Pan Jezus przychodzi na ziemię, anioł wysyła Bóg najpierw anioła, jak ma coś się dużego na ziemi wydarzyć. I mówi do Maryi, że dziecię, które się narodzi, jego panowaniu nie będzie końca. Wiemy, że trzej mędrcy nieśli taką przepowiednię, że się narodził jakiś król. I już się wtedy bano Pana Jezusa, że się urodzi król i zabierze władzę, zabierze możliwość rządzenia ludźmi, czy też jakieś profity z tego płynące. I tu widzimy właśnie, że w tym liście do Rzymian jest napisane, że to była tajemnica i ona była od dawna zakryta, została teraz obwieszczona.
Ale może, panie Andrzej, może zostańmy już właśnie przy tym pierwszym zdaniu, które pan bardzo pięknie przywołał, mianowicie to odniesienie do ciemności, które po prostu są na świecie w dziejach człowieka. Tutaj akurat bardzo trafnie odwołał się pan do sceny właśnie trzech mędrców szukających Mesjasza, Herod ze swoją właśnie ciemnością zbrodniczą, wręcz morderczą ciemnością. Przywołajmy też właśnie fragment prologu z Ewangelii Janowej, który, jak wspomniałem, będziemy uroczyście odczytywać i wsłuchiwać się w ten wielki hymn, wielką modlitwę w Dzień Bożego Narodzenia. Mianowicie słowo, które było u Boga, ono, w nim było życie. Życie było światłością ludzi, światłość w ciemnościach świeci. Te ciemności, o których mówi Jan Ewangelista, a wcześniej jeszcze oczywiście ten stary chrześcijański hymn właśnie o Synu Bożym, o Słowie, które było u Boga, mówi o tym, że jest w nim wielka boska światłość, czyli pełnia życia wiecznego, która rozprasza ciemności ludzkiej egzystencji, przemijającej, kruchej, naznaczonej śmiercią wynikającej z grzechu. To właśnie są te ciemności, które Syn Boży, stając się człowiekiem, rozprasza. Wtedy zwłaszcza, gdy go przyjmujemy. Notabene prolog kontynuuje myśl, mówiąc, że ciemności go nie przemogły, nie zwyciężyły dokładnie. Jest tam naszkicowane to zmaganie między Synem Bożym, światłością Bożą, a światem ludzkich ciemności, światem śmierci. To ważny rys w tej kontemplacji Bożego Narodzenia, czyli Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Zaiste przynosi on w sobie światłość życia wiecznego. To dlatego święta Bożego Narodzenia są tak pełne właśnie symboliki światła. Dobrze, że to światło, oczywiście najczęściej pewnie rozumiemy je w stylu bardziej zabawowym, dekoracyjnym, prawda? Ale świeca na przykład wigilijna, czy rzeczywiście oświetlenie, które przypomina właśnie tę boską światłość, majestatyczną światłość chwały Bożej, ono przypomina nam bardzo ważny rys osoby właśnie Syna Bożego, który przynosi światłość Bożą w nasze życie. Światłość życia wiecznego, światłość Bożej mądrości, światłość prawdy. Zbliżając się do podsumowania, czy jeszcze odbierzemy?
No, podsumowujemy powoli, bo po tym jeszcze będą pewnie jakieś pozdrowienia. A więc czas szczególny. Niedziela, czwarta adwentu.
Więc pozwoli już ojciec Janusz, drodzy słuchacze, że podsumujemy to nasze rozważanie właśnie odniesieniem do z jednej strony przychodzącego Syna Bożego, który ukazany jest przez Słowo Boże jako pełen majestatu, pełen mocy, właśnie pełen światłości, pełen życia i pokoju król, a z drugiej strony jako umiłowany Syn Ojca, ten, który przynosi mądrość Ojca, plan zbawienia, który przynosi miłość Ojca. Zaiste niech święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem kontemplacji i adoracji tej właśnie osoby. Liturgia Słowa czwartej niedzieli Adwentu kieruje również naszą uwagę na wielkich bohaterów historii zbawienia, najpierw króla Dawida, a ostatecznie postać Matki Najświętszej, by oddać cześć tej właśnie głównej bohaterce czwartej niedzieli Adwentu. Posłuchajmy fragmentu z jednego z pism świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, wielkiego czciciela, ale przede wszystkim wielkiego teologa, po prostu wypowiadającego niezwykłymi słowami misterium właśnie Najświętszej Dziewicy Matki Pana. Pisał tak: dzięki zwiastowaniu Bóg stał się człowiekiem, dziewica stała się matką Boga, dusze sprawiedliwych zostały uwolnione z otchłani, ruiny nieba zostały odrestaurowane, puste trony wypełniły się, grzech został przebaczony, została dana nam łaska, chorzy ozdrowieli, umarli zmartwychwstali, powrócili wygnańcy. To oczywiście dzięki temu, który rodzi się z Matki Pana. A kontemplując pozdrowienie anielskie, czyli praktycznie to pozdrowienie, którym się modlimy, wypowiadając modlitwę Zdrowaś Mario, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort pisał, że jest to w gruncie rzeczy modlitwa. Owszem, pozdrawiamy nią Matkę Najświętszą, ale w istocie rzeczy pozdrawiamy całą Trójcę Świętą. Pisał tak: pozdrowienie anielskie jest jedną z najpiękniejszych pieśni, którą my możemy chwalić Najwyższego. Dlatego my powtarzamy to samo pozdrowienie w celu podziękowania Najświętszej Trójcy za tyle nieoczekiwanych jej dobrodziejstw. Chwalimy mianowicie Boga Ojca, że tak bardzo ukochał świat, że aby go zbawić dał nam swego jednorodzonego Syna. Błogosławimy, przyszedł z nieba na ziemię, stał się człowiekiem i odkupił nas. Chwalimy Boga Ducha Świętego, ponieważ ukształtował w łonie Najświętszej Dziewicy to ciało najczystsze, które było ofiarą za nasze grzechy. To wielkie słowa świętego Ludwika Marii i Grignion de Montfort. I na koniec już słowo z kardynała Danielsa. Szczęście rodzi się z prawdy. Maryja, przyjmując skierowane do niej słowa i wypowiadając swoje tak, nie uczyniła niczego innego, jak tylko weszła w prawdę. W tę prawdę, jaka została jej oznajmiona. Ona jej nie odkryła, ani też nią nie zawładnęła. Po prostu weszła w coś, co zostało jej oznajmione. Z lękiem i zaufaniem. Nic nie powiedziała, słuchała. Słuchała całą sobą.
Jakże pasuje ta pieśń? Kimże jest ta oblubienica na koniec wspólnoty miłości ukrzyżowanej? Księże, profesorze, dziękujemy bardzo. Spotkamy się w nowym roku. Życzymy Bożych, pięknych świąt, Bożego Narodzenia. Dziękujemy za to przybliżanie Słowem Bożym Pana Boga nam.
Dziękuję bardzo. Ufam, że ta nasza posługa wszystkich moderatorów dzieła biblijnego, którzy posługują na antenie Radia Maryja i w telewizji, trwam temu właśnie służy. Pozdrawiam ich również bardzo serdecznie i bożonarodzeniowo.
Pozdrawiamy, Bóg zapłaci.